5 minut po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznanie. Powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Krzysztof Jankowski. Sprzed mikrofonów po raz kolejny dobry wieczór mówią
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Obszerny blok poświęcony tenisowi i temu ziemnemu, a także temu stołowemu. Będziemy także na zawodach ogólnopolskich, gimnastyczek artystycznych na poznańskim Morasku. Nie zabraknie mini-magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole. Będziemy także zapraszać Państwa na Tor Poznań, gdzie za niespełna 2 tygodnie Mistrzostwa Europy wyścigach 5-tonowych ciężarówek. To wszystko do 20:00. Póki co w kalendarzu niedziela, 11 dzień czerwca i przypomnienie najważniejszych sportowych informacji dnia.
Serb Novak Djokovic, triumfatorem tegorocznego tenisowego wielkoszlemowego turnieju French Open. W finowym spotkaniu na kortach w Paryżu dzisiaj pokonał Norwega Kaspra Ruda 7-6, 6-3 i 7-5. Polscy siatkarze przegrali z Serbią 0-3 w ostatnim swoim meczu pierwszego turnieju Ligi Narodów, który odbył się na Goi. To pierwsza porażka podopiecznych trenera Nikoli Grbicza w tej edycji rozgrywek. Duńczyk Jonas Vingegaard wygrał kolarski wyścig Criterium du Dauphiné. Lider imprezy swój sukces przypieczętował zajmując drugą pozycję na mecie liczącego 153 km ostatniego etapu w Grenoble. Pierwszy finiszował dziś Włoch Giulio Ciccone. Najlepszy z Polaków Rafał Majka zajął w klasyfikacji generalnej 14 miejsce. Marokańczyk Abdel Kebir Kadar wygrał zaliczany do światowego rankingu konkurs Grand Prix, najważniejszą rywalizację zawodów jeździeckich Formule, które zakończyły się w Poznaniu na Hipodromie Wola. Najlepszy z Polaków Wojciech Wojcianiec był dzisiaj czwarty. Trwa barażowe spotkanie o ostatnie wolne miejsce w piłkarskiej ekstraklasie. W Niecieczy miejscowy Brookbet Termalika walczy z Puszczą Niepołomice. Na początku drugiej odsłony gospodarze prowadzą 1-0. Wcześniej poznaliśmy nowego pierwszoligowca. W barażowym spotkaniu o awans Motor Lublin okazał się po rzutach karnych lepszy od Stomilu Olsztyn. W serii jedenastek wygrał 4-1, wcześniej w regulaminowym czasie, a także po dogrywce był remis 1-1. Zakończyły się spotkania na żużlowych torach z udziałem wielkopolskich drużyn. W 9. kolejce Ekstraligi Fogo Unia Leszno przegrała w Częstochowie z Włókniarzem 37-53. W pierwszej lidze Arget Malesa Ostrów przegrał z Falubasem Zielona Góra 34-55, a na poznańskim Golęcinie ekipa PSŻ uległa Polonii Bydgoszcz 44-46.
7,5 minuty po godzinie 19. Muzycznie drugą godzinę audycji w sportowym rytmie zaczniemy wspólnie z formacją Blondie, a później już obiecany ziemny tenis i zaczniemy od zaproszenia, bo za tydzień rusza tenisowy challenger ATP Enea Poznań Open 2023. Oczywiście na kortach parku tenisowego Olimpia w Lasku Golęcińskim. O tej wielkiej imprezie już za 3 minuty.
Na kortach z Radiem Poznań.
Dyrektor turnieju Enea Poznań Open 2023, pan Krzysztof Jordan, sponsor tytularny, mocny, energetyczny sponsor się pojawił, to na pewno pana musi cieszyć.
Absolutnie tak. Wiele rzeczy się na to składa, bo wyższą pulę nagród, nasz challenger jest naprawdę teraz jakby na topie. Jeśli chodzi o pulę nagród, to jest automatycznie większa ilość punktów dla zawodników, a jednocześnie jest to firma, która ma centralę w Poznaniu. Czyli mamy takie trochę DNA poznańskie, że wszyscy jakby jesteśmy obywatelami Wielkopolski i się z tego cieszymy, że Enea, wielka firma ogólnopolska, mająca centralę w Poznaniu, wspiera nasz turniej. A druga sprawa to jest także to, że tak samo ważne jak turniej, to jest całoroczna działalność, to jest nasza opieka i kształcenie dzieci. Cieszymy się, że ich spojrzenie na sport jest podobne.
Zmieniliście termin tej imprezy, bo początek eliminacji niedziela, 18 dzień czerwca i uwaga, mecze finałowe i singla i debla w sobotę 24, podkreślamy, w sobotę 24 czerwca. Czy to oznacza także ta zwiększona pula nagród, że ta lista zawodników, którzy przyjadą do stolicy Wielkopolskiej, jest naprawdę dobra?
Ta lista jest powyżej naszych oczekiwań, jeśli chodzi o miejsca, bo myśmy myśleli, że naprawdę ze względu na termin, który nam, na tak coś, co można nazwać szeroką akwizycją do tego turnieju, że będzie trudna. Mamy świetne nazwiska, powyżej naszych oczekiwań. Jaki będzie poziom sportowy, zobaczymy.
Turniejowa jedynka?
Turniejowa jedynka to też faworyt Wojtka Fibaka, który mówił właśnie Aleksander Szewczenko, a przeszedł pierwszą rundę w turnieju Rolanda Garrosa, był u nas w półfinale. młody chłopak, no i drugie, może nawet lepsze nazwisko, na pewno lepsze nazwisko, ale nie wiem, jak będzie grał, Federico Coria ze słynnej rodziny wybitnego, kiedyś najlepszego gracza świata, Guillermo Cori. Fantastyczny poziom. Także słuchajcie, kochani, poziom jest gwarantowany, bo jeszcze paru innych graczy, no, specjaliści na kortach ziemnych.
Polskie akcenty?
Na 100% będzie jeden w turnieju głównym. Dzika karta Max Kaśnikowski, jeden z najlepszych polskich graczy obecnie. Ale liczymy na to, że może jeszcze dwóch będzie. Czyli Kacper Żuk, ale przede wszystkim Daniel Michalski. Daniel Michalski powinien jakby z takiego automatu wejść do turnieju głównego. On jest w tej chwili drugi oczekujący. Mamy tam 2 albo 3 miejsca w ramach tak zwanego special exempt. On powinien, tak bym powiedział, na 99% Daniel Michalski będzie, a Kacper Żuk w tej chwili jest zapisany w eliminacjach, także będziemy jej kibicować, a może też zostanie przesunięty do głównego, więc liczymy, że 2 na 100%, 3, może któryś jeszcze z graczy z eliminacji przejdzie. Liczymy na 3 Polaków w turnieju głównym na koniec.
Wiem, że dyrektor turnieju Poznania Open Krzysztof Jordan lubi niespodzianki także w Leblu. Mam rację?
No tak. Miesiąc temu dzwonił Łukasz Kubo, prosił, żeby zarezerwować dziką kartę dla niego do turnieju deblowego. On jeszcze wtedy nie wiedział, z kim będzie grał, ale kilka dni temu powiedział, potwierdził, będzie grał z Szymonem Walkuwem, zwycięzcą debla z zeszłego roku. To tym bardziej dla nas wspaniała informacja. Mamy nadzieję, że ten poziom deblowy i ze względu na grę Szymona, który fantastycznie gra, ale Łukasza, który jest taką ikoną tenisa w Polsce, szczególnie debla, przecież wygrał 2 wielkie szlemy i w Australii, i w Wimbledonie. Widowisko gwarantowane.
Ewelina Sterczewska z Parku Tenisowego Olimpia. Porozmawiajmy o tym, że to jest ogromne przedsięwzięcie także pod względem logistycznym, jeśli chodzi o zabezpieczenie floty transportowej dzieciaków podających piłki. Może pomyliłem kolejność, bo to one są zdecydowanie ważniejsze. Dużo jest tej roboty. Powiedz tak w skrócie, jak się do tego turnieju przygotowujecie pod tym względem?
Do tego turnieju przygotowujemy się tak naprawdę od 3 miesięcy bardzo intensywnie. W całym wydarzeniu bierze udział aż 200 pracowników. 200 osób, więc to jest bardzo duża grupa ludzi, która jest zaangażowana. W tym, tak jak wspomniałeś, są dzieci do podawania piłek, są kierowcy, są kortowi, też niezwykle ważni, bo jest to bardzo istotny aspekt naszego turnieju, dobrze przygotowane korty. No i tak, i tutaj cała załoga, marketing, biuro, to są wszystkie osoby, które są oddane temu turniejowi i przez wiele lat współpracują z nami. Cieszymy się, że ten zespół jest stale powtarzający się, bo to świadczy też o tym, że atmosfera przy organizacji tego wydarzenia jest bardzo dobra.
Piękne jest zawsze otoczenie, bo sam Lasek Golęciński to prowokuje, że ten kort centralny, pozostałe korty są naprawdę znakomite. Aczkolwiek zawsze jest, mówiąc takim nowoczesnym językiem, ten branding musi być do zawodowego tenisa zupełnie inny.
Tak, zgadza się. Jest on podporządkowany wytycznym ATP. Musimy tutaj mieć odpowiednie kolory. Nie mogą one za bardzo przeszkadzać graczom. Więc tak naprawdę cały obiekt jest jak gdyby na nowo aranżowany pod te wymogi właśnie.
Jakieś specjalne tenisowe miasteczko, także związane z tym, że macie sponsora tytularnego, w tym roku będzie funkcjonowało?
Oczywiście, jak co roku mamy miasteczko turniejowe, w którym mieszczą się różne funkcje. W tym roku, ze względu na współpracę z firmą Enea, będzie również strefa zabaw dla dzieci. Będzie to fantastycznie przygotowana strefa z wieloma atrakcjami, do których już teraz serdecznie zapraszamy dzieci. Ta strefa będzie również w połączeniu z naszymi minikortami, na których dzieci będą mogły zarówno grać w tenis, jak także rozpocząć swoje takie pierwsze zajęcia ze sportem w ogóle, ponieważ poza zajęciami tenisowymi będziemy prowadzić również gry i zabawy ogólnorozwojowe. No i w połączeniu ze strefą Enei będzie to niewątpliwie duża atrakcja.
To i na koniec zwykle pada najbardziej praktyczne i interesujące kibiców pytanie, jeśli chodzi o bilety. Impreza jest całkowicie biletowana, czy niektóre dni, jak to było w starym zwyczaju, są wolne do oglądania?
Dobre zwyczaje podtrzymujemy. W związku z tym turniej od niedzieli do środy jest z wolnym wstępem, czyli może przyjść każdy, kto tylko ma ochotę. Natomiast od czwartku sprzedajemy bilety do etapu finałowego.
początek tenisowego Challengera ATP Enea Poznań Open 2023 w najbliższą niedzielę, następną niedzielę, 18 czerwca, ale my zapraszamy Państwa już także na audycję na antenie Polskiego Radia Poznań. Jeszcze więcej Państwo się dowiedzą szczegółów, kulisów tego, co będzie działo się w związku z wielkim tenisem w Lasku Glęcińskim z najbliższego wydania Sportowej Areny Radia Poznań. We wtorek o 21.05 dyrektor tej imprezy Krzysztof Jorgan oraz jego współpracownicy będą gośćmi w tym studiu. Audycja na żywo tenisowa we wtorek o 21.05. Wszystko o poznańskim Challengerze ATP Enea Poznań Open.
A później także oczywiście na bieżąco będziemy informować o tym, co dzieje się na kortach na poznańskim Golęcinie, bowiem od dnia rozpoczęcia turnieju, od najbliższej kolejnej niedzieli o 10.15 codziennie na naszej antenie kroniki tenisowej rywalizacji na poznańskim Golęcinie Enea Poznań Open 2023. Te emocje dopiero, tak jak wspomnieliśmy, od kolejnej niedzieli, a ten weekend przyniósł sporo emocji ligowych, tym razem również na kortach w stolicy Wielkopolski.
Jeśli w tle słychać odgłos przyjeżdżającego pociągu, jednocześnie stukot tenisowych piłek, to wiadomo, że jesteśmy na kortach poznańskiego AZS-u przy ulicy Noskowskiego. Szef tenisowej sekcji pan Jacek Muzol, bo dzisiaj jesteśmy na meczu Lotto Superligi Tenisa Ziemnego AZS Tenis Poznań kontra wicelider tabeli Górnik Bytom. No, panie prezesie, najlepiej się nie zaczęło dla was.
No nie, no ale nie jest to dla nas zaskoczeniem. Górnik przyjechał z dobrą czeszką, która świeżo po wygraniu turnieju zawodowego jest. Ania Hertel o 4 rano wylądowała w hotelu, dopiero jechała ze Słowenii, także niewyspana, ale zagrała świetny mecz, no przegrała. Rozalia Gruszczyńska z Rogozińską Dzik też zagrała świetne spotkanie, przegrała. Natomiast tutaj szykuje się, być może mam nadzieję, niespodzianka wśród mężczyzn, bo Przemek Michocki wygrał z Pawelskim, naszą, że tak powiem, wielką nadzieją z swego czasu 12 juniorem świata, pierwszego seta. Jesteśmy przed drugim setem, a Marcel Kamrowski wygrał z Jalowcem, z Czechem, doświadczonym leworęcznym. Też pierwszego seta 6-4. No zobaczymy, co będzie dalej. Mam nadzieję, że deble będą decydowały o wyniku. No wydaje mi się, że dość rozsądnie podchodzimy do tematu, bo co by nie mówić, no to nie jest, że tak powiem, żadna wielka liga. Gramy swoimi zawodnikami, nie mamy zawodników wypożyczonych, tylko naszymi zawodnikami, którzy należą do naszego klubu. I mi się wydaje, że to jest właściwie cel, żeby ci nasi zawodnicy się ogrywali, a nie jakieś przepłacanie zagranicznym graczom czy ściąganie jakichś polskich gwiazd po prostu. Jak widać, nasi zawodnicy też potrafią grać. Praktycznie pierwszy mecz z Grunwaldem przegraliśmy przez to, że nie mieliśmy najlepszych zawodników. Gdyby była Ania Hertel i Marcel na drugiej rakiecie, na pewno byśmy z Grunwaldem wygrali. Ku Stroniu niewiele brakowało, ale gramy dalej. Dzisiaj z Bytomiem, gdybyśmy chociaż jeden punkt zdobyli, będzie to wielka niespodzianka. Dzisiaj nawet Maciek Smoła przyjechał z Niemiec. Na pewno zagra debla, bo jest świetnym teblistą. No cieszymy, że młodzi ludzie przychodzą popatrzeć na mecze, chociaż tłumów nie ma generalnie. No zobaczymy, co będzie dalej. No jesteśmy chyba jedynym klubem, gdzie miasto nie zasiliło drużyny, bo praktycznie z tego co wiem, to każdy klub z Bytomiem włącznie, Bielsko-Biała, dostało 100 tysięcy od miasta, Bytom chyba dostało 80 tysięcy, Kalisz kilkadziesiąt tysięcy, Ustroń i tak dalej, i tak dalej. Także no jestem zawiedziony, chociaż były obietnice, nic z tego nie wyszło.
Na pewno prezes sekcji tenisowej AZS-u Poznań, pan Jacek Muzol, nie może być zawiedziony postawą swoich podopiecznych w dzisiejszym spotkaniu, które jeszcze trwa na kortach przy Noskowskiego. Rozstrzygające spotkanie mixtowe w tej chwili się odbywa, a to dlatego, że rzeczywiście po pierwszych trzech grach singlowych goście z Bytomia prowadzili 3-0, ale później sytuacja się diametralnie zmieniła. Trzy kolejne punkty, także dzięki fantastycznej grze deblistów, zdobyli poznaniacy. Mamy remis 3-3 i także o wszystkim decyduje mixtowy pojedynek pomiędzy parą AZS-u Poznań Kamrowski Hertel i przeciwko parze Górnika Bytom Pawelski Knudson. Na razie pierwszego seta wygrali poznaniacy po tiebreaku 7-6, w tym tiebreaku było 9-7. Druga partia przed momentem zakończona 6-2 dla ekipy bytomskiej. No i teraz mamy rozstrzygającego seta numer 3, w którym ekipa z Bytomia mixt Bytomski prowadzi 2-1, już nie prowadzi, bo jest remis 2-2, więc dramaturgia tego spotkania w Lotto Superlidze Tenisa Ziemnego w Poznaniu naprawdę wielka. Mniej emocji było, szybciej skończyło się spotkanie na kortach przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu. Tam WKS Grunwald grało z ekipą CKT Grodzisk Mazowiecki. Zwycięstwo gości 4-2. Ekipa Tenis Team Kalisz pojechała za to na spotkanie wyjazdowe do Bielska Białej z drużyną BKT Advantage i gospodarze z Bielska Białej wygrali ten mecz 5-1 i w meczu bez udziału wielkopolskich drużyn teniści WKT Mery Warszawa na własnych kortach przegrali z Kubalą Ustroń 2-4.
Audycja w sportowym rytmie, 23 minuty po godzinie 19. Teraz chwila muzycznego oddechu, a później znów będziemy mówić o tenisie, ale tym razem stołowym. Zazwyczaj na antenie w sportowym rytmie w Radiu Poznań nie informujemy o wynikach Lotto Superligi Tenisa Stołowego, bo nie ma tam niestety żadnego przedstawiciela z Wielkopolski. Ostatnio ponad 10 lat temu była to ekipa Trasko Ostrzeszów. Teraz niestety musimy jeszcze czekać na to, aby pojawiła się tam jakaś drużyna z naszego regionu. Ale w sobotę doszło do wydarzenia na szczycie Lotto Superligi Tenisa Stołowego właśnie w stolicy Wielkopolski, bowiem Poznań był neutralnym gospodarzem meczu finałowego. W tym spotkaniu ekipa broniącego tytułu zespołu Dartomu Pogorzel Grodzisk Wielkopolski spotkała się z zespołem Grodzisk Mazowiecki, spotkała się z zespołem Dekorglasu Działdowo. Po ciekawym, emocjonującym pojedynku po raz 9 w historii ekipa Pogorzel Grodzisk Mazowiecki wywalczyła tytuł mistrzowski, wygrywając 3-0. Swoje pojedynki wygrywali Miłosz Radziński, Marek Wadowski oraz Grek Panagiotis Gionis. A trener zwycięskiej drużyny Tomasz Radziński po spotkaniu zwraca uwagę na trzy kluczowe momenty tej rywalizacji.
Mieliśmy trzy bardzo trudne sytuacje. 1-2 i 8-5, o ile się nie mylę, Grot prowadził z Miłoszem Radzińskim w pierwszym pojedynku. I Miłosz zaczął grać bardzo odważnie, zdecydowanie i agresywnie. I dzięki temu wyrównał i potem wygrał 5. seta. Druga bardzo trudna sytuacja, 0-2 w drugiej grze, ale taka cierpliwość i wytrwałość Marka doprowadziła do stanu 2-2 i potem rozstrzygnął w świetnym 5. secie drugą grę na naszą korzyść. No i kolejna, trzecia, niezwykle trudna sytuacja. 1-2, 7-10, czyli trzy piłki meczowe miał już Konisi z Panosem, ale Panos wyrównał najpierw, a potem wygrał 5. seta. Więc mieliśmy trzy bardzo trudne sytuacje i w trzech trudnych sytuacjach wyszliśmy obronną ręką dzięki wytrwałości i odporności fizycznej zawodników. Z tego się bardzo cieszę.
Jakub Dyjas, zawodnik Dekorglasu Działdowo. Tym razem musieliście zadowolić się wicemistrzowskim tytułem. Suchy wynik, 0-3, tak naprawdę nie oddaje chyba emocji i dramaturgii tego spotkania finałowego.
No na pewno, każdy z pojedynków skończył się wynikiem 3-2. W pierwszym meczu Jonathan Grot miał prowadzenie 2-1 i miał swoje szanse na wygranie tego meczu 3-1. Ja prowadziłem z Markiem Badowskim 2-0. Też miałem swoją szansę na podwyższenie tego wyniku, ale Marek w 5. secie przy wyniku 5-5 zagrał 3 bardzo dobre piłki i to on odskoczył na wynik 8-5, już kontrolował tego 5. seta. No i ten ostatni mecz, mnóstwo dramaturgii, Kai Konishi z Panathinaikosem Genisem. Na najwyższym poziomie chyba mecz, bardzo długie wymiany i świetne widowisko. No niestety Kai uległ 3-2 i to Bogoria wygrywa Mistrzostwo Polski.
Zatrzymam się przy tym ostatnim spotkaniu. Był w nim taki moment, kiedy trochę zaiskrzyło. Między wami i składem sędziowskim były wzajemne pretensje. To miało jakiś wpływ na przebieg, powiedzmy, tego seta, może nie całego spotkania, ale tego seta na pewno.
No na pewno, no, kiedy sędzia pokazał drugą czerwoną kartkę dla Kaja w momencie, kiedy tak naprawdę my rozmawialiśmy o medycznym czasie, jak to wygląda. I kiedy my rozmawialiśmy, dostał drugą czerwoną kartkę i 3 punkty zostały zabrane Kajowi. No 3 punkty w tenisie stołowym jest to bardzo dużo, grając do 11 punktów i myślę, że no też miało to na pewno ogromne znaczenie na wynik tego 4. seta.
Przepis mówi, że musi być ciągłość gry i sędzia główny tego spotkania przywoływał Kaja Konishiego wielokrotnie i Kaj udawał, że tego nie widzi. Kaj gra 30 ponad lat, w tenisa stołowego 20 lat na światowym poziomie. Jest ćwierćfinalistą Mistrzostw Świata, doskonale zna przepisy, doskonale wie, że je nagina, naciąga i liczy na to, że sędziowie nie będą tego egzekwować, więc zachował się nie fair, sędzia go upomniał, on udaje, że nie widzi, upomniał go znowu, udaje, że nie wie, o co chodzi, chociaż wie doskonale, o co chodzi. Trzeci raz dalej nie wie, o co chodzi, więc jest to według mnie niezgodne z zasadą fair play, co się wydarzyło i sędzia postąpił słusznie. Trzeba się trzymać przepisów.
Na pewno wyciągniemy wnioski z tej porażki i myślę, że wrócimy silniejszy w przyszłym sezonie i będziemy chcieli się na pewno zrewanżować za przegraną w finale.
Spore piłkarskie emocje w barażu o miejsce w Ekstraklasie. Brugge Termalika Nieciecza prowadził z Puszczą Niepołomice 1-0. Później dwa gole strzeliła drużyna z Niepołomic. Przed momentem wyrównanie i znów jest remis 2-2. Tym razem do końca tego spotkania niespełna 20 minut. U nas magazyn Wielkopolskie Gole jeszcze przed nami. Najpierw jednak o bardzo ciekawiej i dużej imprezie, która odbyła się podczas tego weekendu w Poznaniu. Imprezie spod znaku gimnastyki artystycznej.
Jako pierwszą na planszę zapraszamy Lewy, to jest jak wymiar. Przygotuje się i się dzielnia. Kiedy z dziurą podzielę, czysto powiem na dimensją.
Piękno, gracja, wdzięk, muzyka i zawody gimnastyce artystycznej Enea Cup 2023 na poznańskim Morasku. A naszą rozmówczynią jest?
Karolina Komarnicka, sędzia główny dzisiejszych zawodów.
Ile zawodniczek przyjechało? Jakie są rozgrywane kategorie wiekowe?
Oj, przyjechało bardzo dużo. 185 zawodniczek w trzech głównych kategoriach, czyli grupy rekreacyjne, które odbywały się w piątek i sobota, niedziela, grupy A i B. To są zawodniczki wyczynowe z licencjami Polskiego Związku Gimnastycznego.
Te najmłodsze dziewczyny, które uprawiają gimnastykę artystyczną i wystartowały w tych zawodach, ile mają lat?
2018 rocznik, czyli pięciolatki, które już od pół roku, roku trenują. Dzielne maluchy. Najstarsza zawodniczka przyjechała z Czech, 2002 rocznik, także też tutaj podziw dla niej, że daje radę.
Czyli jest to impreza, jak powiedziała pani o zawodniczce z Czech, rangi także międzynarodowej. Kiedyś kibice ci starszego pokolenia pamiętali fenomenalne turnieje w gimnastyce artystycznej, turniej wiosny, prawda? Z udziałem naszych znakomitych niegdyś zawodniczek, Teresy Folgi czy poznanianki Elizy Białkowskiej. To były nieprawdopodobne wydarzenia. Cały czas ta gimnastyka artystyczna w poznańskim wydaniu ma się dobrze chyba.
Ma się dobrze, coraz lepiej. Bardzo mocno tutaj popularyzujemy tą dyscyplinę. Dziewczynek jest bardzo dużo chętnych do uprawiania tego sportu. Mniej do sportu wyczynowego, bo jest on bardzo wymagającą dyscypliną. Dziewczynki trenują 5 razy w tygodniu po 3 godziny dziennie. No i jest to wielokrotnie przewrócenie życia całej rodziny do góry nogami.
Oczywiście pani jako sędzia główny tych wydarzeń musi być absolutnie obiektywna, ale są takie się poznańskie faworytki do wygrania w poszczególnych kategoriach?
Tak, mamy zawodniczkę aktualną, mistrzynię i wicemistrzynię Polski Lenę Pietras w kategorii klasy trzeciej, czyli to jest rocznik 2013. Jest Nadia Schmidt, wicemistrzyni Polski, seniorek, też kadrowiczka Polski. Jest Maria Majkowska, finalistka Olimpiady Młodzieży we Wstążce w klasie drugiej. Także naprawdę Poznań ma coraz lepsze zawodniczki i nas bardzo to cieszy.
Na pewno przyjechała także tutaj na ogólnopolski turniej Enea Cup 2023 w gimnastyce artystycznej. Bardzo często, no, skoro jest się wicemistrzynią Polski seniorek, Nadia Schmidt, MKS Dąbrowska Poznań. Tak zacząłem trochę górnolotnie, bo wiem, że także startowałaś ostatnio w turnieju Grand Prix międzynarodowej rangi w Brnie i też było dobrze.
Tak, zajęłam 4. miejsce w układzie ze wstążką. Jest to duży sukces, ponieważ startowałam z dziewczynami, które nawet startowały na olimpiadzie.
Wiadomo, że gimnastyka artystyczna to jest przede wszystkim sport dla bardzo młodych dziewczyn. Ty kiedy zaczęłaś przygodę?
4 lata miałam, kiedy zaczęłam gimnastykę artystyczną, ale wcześniej już stawiałam moje pierwsze kroki w balecie. Razem z mamą również ćwiczyłam szpagaty oraz różne mniejsze ewolucje w zaciszu domowym.
Teraz ten tytuł wicemistrzowski, jeśli chodzi o kraj, to jest na razie największe osiągnięcie?
Tak, zdobyłam 6 medali mistrzostw Polski w tym roku, 3 srebrne oraz 3 brązowe.
Od razu muszę Cię zapytać, jakie największe sportowe, gimnastyczne marzenia Twoje?
Na pewno bardzo chciałabym pojechać na Mistrzostwa Europy i zaprezentować się jak najlepiej. No i wiadomo, dalej Mistrzostwa Świata oraz Puchary Świata.
Zapraszamy na planszę Lidię Misiewicz, SGMKS Pogoń Szczecin. Przygotuje się Lidia Wołk.
Wielkie emocje gimnastyczek artystycznych na poznańskim Morasku. Zakończył się też dramatyczny mecz Superligi Lotto, Superligi Tenisa Ziemnego na korcie przy Noskowskiego. Mówiliśmy o dramaturgii, że był wynik 3-3 remisowy w starciu AZS-u Tenis Poznań z Górnikiem Bytom. O wszystkim decydowała gra mixtowa, którą poznański duet Kamrowski-Hertel przegrał z duetem bytomskim Pawelski-Knudson. Po super tiebreak tiebreaku, w którym drużyna z Bytomia, tenisiści z Bytomia okazali się lepsi. Tego trzeciego super tiebreaka wygrali 10-8 i całe spotkanie zakończyło się zwycięstwem ekipy Górnika Bytom z AZS-em Tenisa Poznań 4-3. U nas niebawem ważna informacja, którą przekaże Jacek Cerkacki, a później my w audycji w sportowym rytmie powrócimy do mini-magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole. Na początku będzie o tym, co dzieje się w poznańskim Lechu i jakie są kibicowskie nadzieje. Myślimy o podsumowaniach piłkarskiej Ekstraklasy, ale oczywiście największą przygodą, jeśli chodzi o fanów poznańskiego Lecha, był udział kolejorza w Lidze Konferencji Europy. 21 czerwca już losowanie drugiej rundy kwalifikacji, bo od tej rozpocznie kolejorz tę rywalizację. Czy podobnej przygody jak aż do ćwierćfinału do meczów z Fiorentiną spodziewa się w przypadku Lecha w tym sezonie dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej Marcin Pawlicki?
Chyba myślę, że wszyscy tutaj w Poznaniu, w Wielkopolsce marzymy o tym, żeby Lech powtórzył ten sukces z sezonu 22-23 i naprawdę awansował gdzieś tam daleko. No wiadomo, że takim chyba podstawowym celem będzie oczywiście faza grupowa, bo wszyscy na to liczą. My w Poznaniu generalnie już same kwalifikacje, udział w europejskich pucharach to już nie jest wystarczające, a po tym sukcesie z poprzedniego sezonu to obawiam się, że nawet sam udział w fazie grupowej może nie być wystarczający i żeby jeszcze tak awansować do tej rundy pucharowej, jak to się ładnie mówi, żeby zagrać w pucharach na wiosnę. Ja mam nadzieję, że oczywiście, że to się uda, tym bardziej, że no Lech teraz będzie miał ogromne doświadczenie właśnie, jeśli chodzi o tą grę w europejskich pucharach. Natomiast z drugiej strony wcale nie musi być łatwiej. Z jednej strony fajnie, że Lech zacznie od drugiej rundy, bo będzie miał więcej czasu na przygotowanie się. Wiadomo, ta pierwsza runda jest na początku lipca, kiedy zespoły tak naprawdę są jeszcze w takim lekkim okresie przygotowania i trudno złapać optymalną formę i można się niestety, nieładnie mówiąc, można się przewrócić na tych początkowych rundach. Rywale w tych rundach kwalifikacyjnych na pewno będą trudniejsi niż w poprzednim roku. Dlaczego? Dlatego, że Lech w poprzednim sezonie w Lidze Konferencji, w eliminacjach grał na tak zwanej ścieżce mistrzowskiej. Przypomnijmy, że odpadł w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów i potem mierzył się z zespołami właśnie na ścieżce mistrzowskiej, tym, którym też się nie powiodło. No i przypomnijmy, że no, nie byli to wymagający rywale, nic nikomu nie ujmując, ale mistrz Islandii, mistrz Luksemburga czy mistrz Gruzji nie miał prawa, prawda, sprawić kłopotów Lechowi. W tym sezonie to już będzie niestety trudniej, ponieważ tutaj będą grały zespoły, może nie mistrzowie swoich krajów, ale czołowe ekipy z bardzo silnych lig. Ja tylko powiem jedną rzecz, że w czwartej rundzie kwalifikacji, czyli tej decydującej o awans do fazy grupowej, na przykład grały takie zespoły jak Fiorentina czy West Ham, a więc finaliści poprzedniego sezonu Ligi Konferencji. A i na przykład też Villarreal, z którym Lech grał w fazie grupowej. A więc to też pokazuje, na kogo Lech może trafić w tej ostatniej decydującej rundzie kwalifikacji, gdzie właśnie stawką jest awans do fazy grupowej. Ale Lech też będzie zespołem rozstawionym, a więc co za tym idzie, przynajmniej w tych początkowych rundach, więc co za tym idzie, jest szansa, że będzie trafiał jednak na tych rywali, nazwijmy to niżej notowanych, mniej wymagających, na przykład powiedzmy, może być to Żalgiris Kowno, może być to Lucerna, Wojwodina Nowy Sad. No oczywiście tu można dyskutować, czy to słaby rywal, czy mniej wymagający, ale no na pewno nie z tego największego, najwyższego topu.
Jak mówiliśmy, losowanie 21 czerwca, ale pierwszy występ w europejskim pucharze w tej drugiej rundzie kwalifikacji kolejorza będzie 27 lipca, rewanż po tygodniu. I to już będzie po inauguracji polskiej ekstraklasy. To chyba lepiej dla podopiecznych Johna van den Broma.
No myślę, że tak, ponieważ wiadomo, że nikt nie lubi za wcześnie zaczynać tych rozgrywek. Przypomnijmy, że przed rokiem Lech zaczynał już bodajże 5 lipca, gdzie tak naprawdę drużyna była jeszcze w takim okresie przygotowawczym. Tutaj już będzie po meczu ligowym, lepszym takim zgraniu. No zdecydowanie to jest na plus zaczynać później te rozgrywki. To akurat, że Lech zaczyna od drugiej rundy, to jest na plus.
Będzie początek najpierw ligowy. Z kim Lech zagra w pierwszej kolejce w drugiej połowie lipca, na razie nie wiemy, bo terminarz nie jest jeszcze znany. Nie znamy także wszystkich uczestników tych rozgrywek, bo wciąż czeka jedno wolne miejsce. Już wcześniej z pierwszej ligi awans do Ekstraklasy wywalczyły ekipy Łódzkiego Klubu Sportowego oraz Chorzowskiego Ruchu. Dzisiaj poznamy trzecią drużynę, która zagra w Ekstraklasie w kolejnym sezonie. Wciąż trwa finałowe spotkanie barażowe. Brukbet Termalika Nieciecza walczy z Puszczą Niepołomice i na 5 minut przed końcem regulaminowego czasu tego spotkania spotkania. Mamy remis 2-2. Dziś rozstrzygnęły się już wcześniej losy jednego z pierwszoligowców do tej klasy rozgrywkowej. W ostatnim finałowym barażowym spotkaniu awansował Motor Lublin, który po rzutach karnych wygrał ze Stomilem Olsztyn 4-1. W regulaminowym czasie i po dogrywce mieliśmy tam remis 1-1. Motor Lublin nowym pierwszoligowcem. Kto będzie występował w Ekstraklasie, o tym przekonamy się w ciągu najbliższych pewnie ponad 30 minut.
Bliscy awansu do piłkarskiej pierwszej ligi byli zawodnicy Stomilu Olsztyn, ale oni pozostaną w lidze drugiej. Do tej drugiej ligi z trzeciej awansowała drużyna podopiecznej trenera Bogusława Baniaka, Olimpia Grudziądz, która w przedostatniej 33. kolejce pokonała u siebie błękitny Stargard 1-0. Najwyżej klasyfikowaną w trzecioligowym towarzystwie drużyną z Wielkopolski jest Polonia Środa Wielkopolska, która pokonała w piątek Gdańską Gadanie 4-2. W innych spotkaniach Kartuzja zremisowała z ekipą Stolem Gniewino 0-0. Unia Anikowa nie otrzymała punktów, bo wycofała się wcześniej z rozgrywek i 3 punkty za Walkowrę otrzymał Świt Skolwin Szczecin. Bydgoski Zawisza pokonał Unię Solec Kujawski 2-1. Rezerwy Pogoni Szczecin pokonały Sokoła Kleczew 1-0. Klub piłkarski Starogard Gdański przegrał z Winetą Wolin 1-2. Bałtyk Gdynia pokonał Jarotę Jarocin 4-0. A my z tej kolejki trzecioligowców wybraliśmy dla Państwa derby. Unia Swarzędz grała u siebie z Pogonią Nowe Skalmierzyce, a na to spotkanie wybrał się Dawid Cytrowski.
Koniec spotkania w 33. kolejki drugiej trzeciej ligi. Żołnierzowskie Swarzędzu w tym sezonie. Unia przegrywa z Pogonią Nowe Skalmierzyce 0-1. Jedyny gol w tym spotkaniu Jan Goliński. 33. minuta spotkania. Unia Swarzędz. Pogoń Nowe Skalmierzyce 0-1.
Myślę, że nie było to jakieś takie imponujące widowisko.
Trener przyjezdnych, pan Łukasz Bandusz.
Momentami ta gra była bardzo taka szarpana z obu stron, ale no, my się cieszymy z tego, że strzelamy bramkę, która nam daje zwycięstwo, bo w tamtej rundzie przegraliśmy z Unią. Skoro Sokół zgubił też punkty, to tym bardziej jesteśmy zadowoleni, bo już mamy zagwarantowane to 8. miejsce i ten status drużyny drugiej w Wielkopolsce, jeżeli chodzi o ten poziom rozgrywkowy.
Mam wrażenie, że paradoks tego spotkania polegał na tym, że wygraliście po golu w pierwszej połowie, a w tej pierwszej połowie akurat chyba nie byliście stroną dominującą. Dużo lepsza wasza gra zaraz po przerwie, no ale piłka czasami bywa przewrotna.
Dokładnie. Nawet rozmawiając z trenerem Bekasem przed meczem, mówiliśmy o tym, że jesteśmy takimi drużynami, które w ostatnich spotkaniach stwarzały dużo sytuacji, oddawały dużo strzałów, a te wyniki nie do końca były ok. Dla nas w tej rundzie może tak, ale ta skuteczność jest i tak słaba. I rzeczywiście strzeliśmy bramkę w takim momencie, gdzie to optycznie ta przewaga była po stronie Unii. Później były takie sytuacje, gdzie mogli i Swarzędz mógł strzelić bramkę i my też mogliśmy podwyższyć ten wynik spotkania, na co wyczulałem drużynę, bo wiedziałem, że jak strzelimy szybciej na 2-0, to oczywiście, że w głowach wtedy pojawi się mecz pucharowy Swarzędza i na pewno nie będą chcieli przy tej temperaturze tak mocno pracować, więc jakby no nie udało nam się tego dopiąć, ale finalnie mamy 3 punkty i nie ma się tutaj doszukiwać kolejnych rzeczy.
Trener gospodarzy Tomasz Bekas.
Niczym nie różniąco się od poprzednich spotkań, czyli zaczynamy na lizie, wykreowaliśmy pewnie znowu z 7 sytuacji dogodnych do zdobycia bramki. Jak zwykle bramka zespołu gości ma dzień konia przeciwko nam i nic nie chciało wpaść. No taka piłka i nie będę tutaj szat rozdzierał. My mamy w środę finał sezonu, czyli mecz Pucharu Polski. Też na tym się koncentrujemy. Wiadomo, że dzisiaj trzech zawodników podstawowych też nie grało, bo gdzieś tam drobne urazy, wolimy dmuchać na zimne. Także koncentrujemy się stricte na meczu w środę. Wiemy, że w tym sezonie nam w lidze już nic nie grozi, także no, żal mi trochę tych moich chłopaków po raz kolejny, bo napracowali się z sytuacji do przerwy, przynajmniej ze 3 po przerwie, też pewnie 3 byśmy naliczyli. Oczywiście zespół gości też miał i tego nie ukrywamy, ale dobry mecz rozegraliśmy, ale po raz kolejny brakło nam takiego łowcy bramek, który gdzieś z tych sytuacji jeden by wykorzystał.
Trochę to był taki test mecz przed tym środowym, o który pan wspominał, żeby gdzieś dać odpocząć z jednej strony, ale też przećwiczyć jakieś rozwiązania na ten finał Pucharu Polski z Sokołem Kleczew?
No to był taki mecz generalnie po ostatnim maratonie, że mieliśmy tydzień pierwszy normalnej pracy. Nie było meczu w środę, także takie lekkie przetarcie na pewno tak. Teraz mocna regeneracja i w środę, tak jak wcześniej wspomniałem, mecz, myślę, rundy, jak nie sezonu dla naszego zespołu. No ale musimy popracować nad tą skutecznością, bo to nasza pięta achillesowa.
Finał Fortuna Pucharu Polski na szczeblu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, jak mówił trener Tomasz Bekas, już w najbliższą środę, 14 czerwca o godzinie 18 na stadionie w Kleczewie miejscowy Sokół trzecioligowiec podejmie innego trzecioligowca z naszego regionu w tym wielkim finale, czyli Swarzędzką Unię. To będą wielkie emocje.
Emocji nie brakowało także podczas tego weekendu na czwartoligowych boiskach. Tam już wcześniej awans na trzecioligowe wywalczyła Noteć Czarnków, która w tej serii spotkań, to 33. kolejka, zremisowała na wyjeździe z Koroną Piaski 0-0. Poza tym Lipno-Stęszew uległo Kotwicy Kórnik 1-4. Polonia Marcinki Kępno wygrała z Tarnowią Tarnowo-Podgórne 2-0. Mieszko Gniezno zwyciężył Iskrę Szydłowo 2-1. Warta Międzychód uległa Nielbie Wągrowiec 3-4. Polonia Leszno przegrała z Obrą Kościan 1-3. Huragan Pobiedziska zremisował z SKP Słupca 1-1. Taki sam remisowy rezultat w starciu LKS-u Gołuchów z Centrum Ostrów Wielkopolski. 3 punkty walkowerem za mecz z Wiktorią Skarszew zainkasowała podczas tej serii spotkań Wiktoria Września.
Teraz o piątej lidze piłkarskiej. Zaczynamy to oczywiście od grupy pierwszej. 29. kolejka spotkań. Oto rezultaty w dzisiejszym meczu. Konkordia Murowana Goślina przegrała u siebie ze Spartą Oborniki aż 1-6. We wczorajszych meczach Kłos Budzyń przegrał z Węblorzem Swarzędz 0-3. Leśnik Margonin uległ Polonii Chodzież, która już wcześniej zapewniła sobie awans do czwartej ligi 2-3. Zamek Gołęcz pokonał Orkana Śmiłowo 6-1. Także 6-1 w meczu pogonił Obrzenica z Bełną Skoki, oczywiście dla gospodarzy. Lechia Kostrzyn pokonała Lubrzanina Trzcianka 2-1. Piast Kobylnica przegrał z Koroną Stróżewo 1-2. A Czarni Czerniejewo ulegli Błękitne Wronki 1-5.
W grupie drugiej i piątej ligi już wcześniej z awansu mogła cieszyć się ekipa Wiary Lecha Poznań. Podczas tego weekendu podtrzymała dobrą serię, wygrywając na wyjeździe z Kłosem za Niemyśl 2-0. Ponadto w ramach 29. kolejki nasza dyskobolia Grodzisk Wielkopolski zwyciężyła ekipę Polonusa Kazimierz Biskupi 2-1. GKS Dopiewo przegrał z Olimpią Koło 1-3. Polanin Strzałkowo bezbramkowo zremisował z Akademią Piłkarską Rejsa Poznań. Wielkopolska Komorniki przegrała z Sokołem Pniewy 1-5. Górnik Konin uległ drugiej drużynie Polonii Środa Wielkopolska 0-1. Płomień Przyprostynia przegrał z Polonią Golina 0-2, a Orkan Chorzemin pokonał Przemysława Poznań 1-0.
W grupie trzeciej i piątej ligi piłkarskiej awans do czwartej ligi wywalczyła ekipa Ostrowi 1909 Ostrów Wielkopolski, ale w 29. kolejce Ostrowianie u siebie przegrali z Zawiszą Łęka Opatowska 0-1. W innych meczach tej grupy Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski zremisował z Piastem Poniec 1-1. Rezerwy KKS-u Kalisz pokonały Astrę Krotoszyn 4-0. Krowianka Krobia uległa Rawi Rawicz 0-1. Orzeł Mroczeń pokonał Wiktorię Ostrzeszów 4-0. Warta Śrem przegrała z Zewką Kobela Góra 2-3, a Piast Czekanów pokonał Kanie Gosteń 3-2.
To spinając klamrą jeszcze tę piłkarską część, kolejny rzut oka na boisko w Niecieczy. Tam dobiega końca regulaminowy czas meczu Brukbetu Termaliki z Puszczą Niepołomice. Przypomnę, to baraż o miejsce w Ekstraklasie. Wciąż remis 2-2, czyli najprawdopodobniej będziemy jeszcze świadkami dogrywki.
A za 90 sekund w audycji w sportowym rytmie zapraszać Państwa będziemy na wielkie samochodowe wydarzenie na torze Poznań 24 i 25 czerwca właśnie w stolicy Wielkopolski. Po raz pierwszy w naszym kraju eliminacja Grand Prix Polski w ramach Mistrzostw Europy 5-tonowych samochodów ciężarowych. O tym już za minutę. Europejskie Mistrzostwa, wyścigi ciężarówek na torze Poznań, 24 i 25 dzień czerwca. Dyrektor tych zawodów, pan Sebastian Urbaniak, proszę powiedzieć o tych szalejących maszynach, bo te spoty reklamowe, które można w mediach społecznościowych zobaczyć, no wygląda to ściganie imponująco.
Tak, wygląda bardzo imponująco. 5,5 tony pojazdu, 1500 koni, około 1500 koni i 2,5 tysiąca newtonometrów, które musi pchać potężny trak, potężną ciężarówkę. Oprócz tego wyścig zbrojeń. Dlaczego mówię wyścig zbrojeń? Bo ścigają się różne marki, ale te marki też w padoku pokazują, co potrafią. To nie jest tak jak w F1, że wymiana silnika jest gdzieś schowana, żeby nie było wiadomo, co tam się dzieje. My zwiedzaliśmy i oglądaliśmy te wyścigi w innych krajach i okazuje się, że fani mogą widzieć, jak wygląda wymiana silnika. Ta wymiana silnika w tym samochodzie, z tego, co ja widziałem, może potrwać godzinę, nawet półtorej. To jest rekord świata. Tutaj F1 niech się uczy, jak to się robi, bo potężny silnik jest wyciągany dźwigiem. To nie jest jakiś taki mały podnośnik, który mieści się w namiocie jakiegoś zespołu, tylko to jest wszystko na zewnątrz. Kibice są wokół tego. Wszyscy chcą nakręcić film, jak tak duży silnik można wyciągnąć, wymienić, podłączyć i między dwoma wyścigami można też naprawić silnik. Ja sam byłem tego świadkiem i podziwiałem, jak tak potężny smog wyścigowy można naprawić. Co do całej jeszcze serii, to są fanatycy. To są fanatycy ciężarówek.
Jak to może wyglądać na torze Poznań, bo teraz zahaczmy jednego tę część sportową, to prawdziwe ściganie. Wspominał pan o ciężarze, tych wielkich ciężarówek, które będą jeździć po asfaltowej nitce toru Poznań. Z jaką prędkością będą jeździć?
160 mogą tutaj u nas osiągnąć. Mają swoje limity. Oczywiście ciężarówka nie może się rozpędzić nawet do 200 km. To jest 160 km. Żebym nie skłamał, około 160 chyba 6 km. Miałem przyjemność kilka metrów od takiej ciężarówki stać, która właśnie przejeżdża ponad 100 km. Waga, moc tej ciężarówki, to poczucie jest zupełnie inne niż auto, które jest 3 razy niższe. Może nawet też jest mocne, ale moc, którą się tam czuje, jak one wszystkie odpalają. Co do samych technikali, to bezpieczeństwo i trzecia najważniejsza rzecz, to też bezpieczeństwo. Wyznaczyliśmy sobie z promotorem tak zwane strefy bezpieczeństwa, w których ciężarówka może potencjalnie wypaść w razie błędu kierowcy. I oczywiście te strefy są odcięte, zabezpieczone, muszą być bardziej zabezpieczone. Oglądaliśmy i przygotowywaliśmy się do tego sezonu w ten sposób, że oglądaliśmy najlepszych, jak to robią. Byliśmy na treningach i na takich testach w moście, żeby zobaczyć, czy i jak trzeba reagować, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo właśnie i sytuację na torze. Myślę, że jesteśmy gotowi. Inaczej nie popuścilibyśmy tej imprezy.
To jeszcze krótkie pytanie na koniec. Jak wygląda taki klasyczny wyścig podczas Mistrzostw Europy, w tym przypadku Track Grand Prix of Poland? Ile tych okrążeń będzie pokonywanych? Jaki dystans?
Około 12-15 okrążeń, w zależności jak oni się wyrabiają w czasie. I to, co jest ciekawe, odwracamy kolejność. Nie? To jest tak samo jak w innych pucharach. Pierwsza ósemka jest odwrócona po pierwszym wyścigu i drugi wyścig nie ma kwalifikacji, tylko jadą zgodnie z wynikami pierwszego wyścigu. Ta super sportowa i motoryzacyjna walka, że ktoś, kto był wcześniej ósmy, zaczyna być pierwszy i musi walczyć z kimś, kto, jak to się mówi, drapie go po plecach i jest teoretycznie szybszy, no bo wygrał poprzedni wyścig. I ta walka wygląda bardzo, bardzo motorsportowo, tak to powiem. Nie chcę powiedzieć, jak oni to robią, ale naprawdę w zakrętach zachowują się jak normalni kierowcy wyścigowi. Także walka jest super przy tym gabarycie, przy tej mocy i przy naszych technicznych zakrętach w Poznaniu. Myślę, że to będzie fantastyczny show.
Fantastyczne wyścigi ciężarówek w ramach Mistrzostw Europy Grand Prix of Poland już 24-25 czerwca na torze Poznań. Jeszcze wcześniej spore emocji na antenie Radia Poznań, jeśli chodzi o sportowe audycje. Nasze serwisy jutro pierwszy o 7.05, wieczorem 19.05 i 22.05. We wtorek o 21.05 kolejne wydanie audycji Sportowa Arena, tym razem poświęcone zbliżającemu się Challengerowi ATP ENEA Poznań Open 2023. A propos tego turnieju, to o tym przyszłej niedzieli 18 czerwca codziennie przez tydzień do soboty 24 czerwca o 10.15 specjalne turniejowe kroniki. Będzie oczywiście mini magazyn piłkarski Kolejosz w czwartek o 17.15, ale w kalendarzu mamy niedzielę 11 dzień czerwca i przypominamy sobie najważniejsze informacje dnia.
Skoro Krzysztof wspomniał o tenisie, to zaglądamy na korty w Paryżu. Tam Serb Nowak Djokovic zdobył swój 23. w historii tytuł wielkoszlemowy, zwyciężający w tegorocznym French Open. W finowym pojedynku pokonał Norwega Kaspra Ruda 7-6, 6-3 i 7-5. Polscy siatkarze przegrali z Serbią 0-3 w ostatnim swoim meczu pierwszego turnieju Ligi Narodów, który zakończył się w Nagoi. Marokańczyk Abdelkabir Kładar wygrał zaliczany do światowego rankingu konkurs Grand Prix, najważniejszą rywalizację zawodów jeździeckich Formule, które zakończyły się w Poznaniu na hipodromie Wola. Najlepszy z Polaków Wojciech Wojcianiec był czwarty. Trwa baraż o miejsce w ekstraklasie piłkarskiej. Brugbet Termalika Nieciecza remisuje z Puszczą Niepołomice po 90 minutach 2-2. Przed nami dogrywka w żużlowej Ekstralidze, porażka Fogą Nieleszno, która przegrała w Częstochowie z Włókniarzem 37-53. Także porażki Wielkopolan na pierwszoligowych torach. Zespół Arget Malesy Ostrów Wielkopolski przegrał z Falubazem Zielona Góra 34-55, a PSŻ Poznań uległ Polonii Bydgoszcz 44-46.
Po 20 na antenie Polskiego Radia Poznań będzie koncertowo, koncert na żywo z naszego studia imienia Krzysztofa Komedy. Wcześniej jeszcze usłyszą państwa z najświeższymi informacjami Jacka Cerkowskiego. To będzie specjalny specjalny, kolejny motoryzacyjny komunikat, a my dziękujemy za wspólnie spędzony czas w audycji w sportowym rytmie. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, a przygotowali i prowadzili
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy, do usłyszenia.